Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Dzień dobry Państwu, 10 stycznia, wtorkowy poranek. Zapraszam Państwa do kluczowego tematu. Moim i Państwa gościem jest pan Wojciech Jakubik, ekspert z zakresu energetyki, redaktor naczelny Biznes Alert. Dzień dobry panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A ja chciałem porozmawiać przede wszystkim o elektrowni atomowej, o inwestycji, którą w Polsce będzie realizowała amerykańska Westinghouse. Kilka danych na początku. Ma powstać pierwszych, planuje się, aby powstały pierwsze 3 reaktory, które mają pokryć zapotrzebowanie aż 4 milionów gospodarstw domowych na jedną, czyli planuje się, że te 3 reaktory mają pokryć 12 milionów potrzeb, 12 milionów gospodarstw domowych, a cena pierwszej elektrowni jądrowej ma wynieść 90 do 100 miliardów złotych. Orientacyjna cena to około 20 miliardów dolarów. Co nas czeka w związku z tą inwestycją w 2023 roku?
Mamy wybrać model finansowania. Wybraliśmy partnera technologicznego w pierwszej lokalizacji. Będzie to wspomniany Westinghouse ze Stanów Zjednoczonych z reaktorem AP1000. Teraz trzeba stworzyć model finansowy, który pozwoli zrealizować te przedsięwzięcie warte być może 100 miliardów złotych, być może 120 miliardów złotych. Wiele zależy od lokalizacji, od ostatecznych ustaleń, które trwają między Westinghouse a polskimi elektrowniami jądrowymi, czyli docelowym operatorem elektrowni jądrowych w Polsce.
Panie redaktorze, co to znaczy dla przeciętnego płatnika faktur z firm dostarczających energię? Czy zapłacimy wszyscy, złożymy się wszyscy na koszt budowy tych elektrowni atomowych, czy po prostu cena prądu wzrośnie?
Każda elektrownia jest finansowana z naszych pieniędzy. Oczywiście ta realizowana przez spółki Skarbu Państwa, czy to atomowa, czy to węglowa. Zresztą jądrowa, nie atomowa, czego pilnują bardzo fizycy w dyskusji o elektrowniach jądrowych. Nasza elektrownia jądrowa może mieć 2 skrajne modele finansowania. Pierwszy to kontrakt różnicowy, znany na przykład z Wielkiej Brytanii, i zakłada specjalną dopłatę na rachunku. Tak jak mamy opłatę mocową, na rachunku za energię elektryczną mogłaby się pojawić opłata atomowa, która finansuje w ten sposób elektrownię jądrową. Natomiast obecna administracja skłania się ku innemu rozwiązaniu, które nie będzie obciążać bezpośrednio rachunków odbiorców, a w zamian da niższe ceny energii, bo atom ma być sposobem na konkurencyjność naszej gospodarki. I tutaj jednym z rozwiązań branych pod uwagę jest model paraspółdzielczy stworzony przez urzędników Ministerstwa Klimatu oraz Kolegium Civitas. Mamy model tak zwany SAHO, który zakłada, że firmy, które zaangażowałyby się kapitałowo w polskie elektrownie jądrowe, weszłyby do akcjonariatu, miałyby później gwarancję zakupu energii z elektrowni jądrowej po minimalnej cenie, po koszcie wytworzenia, i w ten sposób zyskiwałyby konkurencyjność. Gdyby to był na przykład samorząd gdzieś, albo jakaś duża firma potrzebująca dużych dostaw energii elektrycznej, to potem ta produkty tej firmy lub ewentualnie dostawy energii z jakiegoś samorządu byłyby po atrakcyjnej cenie, dzięki temu, że pochodziłyby.
Ale wracając, panie redaktorze, do zwykłego użytkownika, w sumie czy jest to alternatywa, jeśli dobrze pana rozumiem, między albo zapłacimy teraz więcej do rachunku, albo w tym ostatnim modelu, który pan zaprezentował, wówczas, jak już to zostanie wybudowane, ta cena wzrośnie po wybudowaniu. Czy taki sposób można to interpretować?
Ta druga opcja zakłada, że odbiorcy energii nie odczują kosztów budowy elektrowni jądrowej, poza tym, że na początku budżet państwa będzie finansował działanie polskich elektrowni jądrowych. Natomiast kolejne bloki mogą być refinansowane z tego modelu finansowego z pieniędzy, które uda się zarobić na sprzedaży udziałów polskich elektrowni jądrowej na rzecz podmiotów, które byłyby zainteresowane.
No ale ten udział polega na tym, że jeśli ktoś, załóżmy, że ja albo pan kupimy sobie taki udział w elektrowni jądrowej, tak modelowo gdzieś myśląc, no to chcąc, żeby nam się to zwróciło, no będziemy chcieli ten tańszy prąd, który później z tego będzie produkowany, komuś sprzedać, więc w jakiś sposób ta cena zostanie bardziej urynkowiona, prawda?
Ten prąd zwiększy rentowność naszej działalności, bo wyobrażamy sobie, że chodzi na przykład o samorząd Gdańska, dajmy na to, albo dużą firmę, która będzie pobierać tę energię z elektrowni. I Polacy otrzymają z tej firmy produkty wytworzone przy niższych kosztach energii, które są szalenie istotne przy jakiejkolwiek działalności gospodarczej, o czym boleśnie się przekonujemy w kryzysie energetycznym. I w ten sposób te firmy będą zarabiać na tym, że mają tańsze produkty, większą konkurencyjność. I w ten sposób im się zwróci ta inwestycja. Nie chodzi o sprzedaż energii dalej.
Idźmy dalej w naszej rozmowie. Przypomnę państwu, że moim i państwa gościem jest Wojciech Jakubik, redaktor naczelny Biznes Alert. Wspomniał pan kwestię lokalizacji energii atomowej. Czy można powiedzieć, że coś się w polskim społeczeństwie zmieniło? To znaczy nie słychać, by były protesty przeciwko różnym potencjalnym lokalizacjom. Czy jest tak, że Polacy zaakceptowali projekt atomowy? To jest pierwsza część tego pytania, a druga, jaką lokalizację uważa pan za najbardziej prawdopodobną?
Ostatnie poważne protesty przeciwko atomowi w Polsce odbywały się niedługo po katastrofie w Czarnobylu, kiedy na świecie panowała obawa, że podobne zdarzenie może się pojawić gdzie indziej na świecie. Natomiast nie mamy bałaganu sowieckiego, nie mamy technologii sowieckiej, tylko najwyższe standardy na świecie, które obowiązują w Unii Europejskiej, i najnowsze technologie, wśród których znajduje się na przykład AP-1000 od Westinghouse'a. A zatem obecnie protesty małej skali odbywają się z udziałem takiej organizacji o nazwie Bałtycki SOS. Natomiast są to często protesty organizowane z zewnątrz przez ludzi, którzy na co dzień nie mieszkają w pobliżu elektrowni. Z kolei badania przeprowadzone przez Ministerstwo Klimatu pokazują, że ponad 80% Polaków popiera atom. Czyli nie możemy mówić o dużej zmianie.
Nie ma lęku przed tą inwestycją w Polsce,
nie widać,
prawda?
Nie widać go w danych z tego względu, że nie mamy tradycji ruchów antynuklearnych znanych na przykład z Niemiec czy z Austrii, gdzie przez lata nienawiść do atomu była podsycana przez publicystykę, nawet filmy specjalnie tworzone straszące katastrofą. Nie było ruchów antynuklearnych także w zakresie parasola jądrowego NATO, bo przecież to z tych ruchów wyrósł opór przeciwko energetyce jądrowej. I w Polsce tutaj nie ma problemu. Zresztą podobnie jest w innych krajach Grupy Wyszehradzkiej, w Czechach, na Węgrzech czy na Słowacji. Dla nas jest oczywiste, że atom może być bezpieczny, może być źródłem taniej energii i pomoże zmniejszyć zależność od Rosji. I ten ostatni argument jest szczególnie istotny w ostatnim czasie.
Ale gdybyśmy mieli jeszcze porozmawiać o tych ryzykach, ekologowie stawiają pytanie, co z użytym paliwem atomowym. Czy faktycznie energia atomowa jest tak ekologiczna, jak ją się często przedstawia? Czy są jednak jakieś zagrożenia i ryzyka ekologiczne?
Odpady nuklearne to są śmieci wysokiego ryzyka, z którymi należy sobie poradzić. To znaczy nie ma złotego środka, który pozwoli bez kosztów środowiskowych wytwarzać energię w elektrowni jądrowej póki co. No, oczywiście jest rozwijana technologia recyklingu paliwa jądrowego. Coraz więcej zużytego paliwa wraca potem do elektrowni, ale powstają odpady, którymi należy zarządzać.
I co się wówczas z nimi dzieje? One są transportowane do jakichś państw trzeciego świata? Gdzie one są składowane?
Są składowane na przykład w krajach skandynawskich, więc w miejscu, gdzie standardy bezpieczeństwa, ochrony środowiska
są wysokie
na świecie. Tak. Finowie budują właśnie nowe składowisko odpadów nuklearnych Onkalo, które znajduje się dziesiątki tysięcy metrów pod ziemią w obszarze, który nie jest wrażliwy sejsmicznie. I tam przez dziesiątki tysięcy lat mogą spoczywać bezpiecznie odpady nuklearne. To jest oczywiście wyzwanie, to jest słabość energetyki jądrowej. Natomiast da się tym wyzwaniem zarządzać i Polacy początkowo będą wysyłać śmieci nuklearne poza granicę, bo nie mają takiego składowiska, ale gdyby energetyka jądrowa rozwinęła się na dużą skalę w naszym kraju, a takie są plany, to trzeba będzie zastanowić się nad własnym składowiskiem takich odpadów. a rozwój technologiczny będzie zmniejszał ilość tych odpadów, bo coraz większa ich część będzie wracała do systemu dzięki recyklingowi.
Porozmawiamy jeszcze o krytyce atomu. Nature Energy podaje, że kluczowym wyzwaniem przyszłości będzie technologia magazynowania energii pozyskanej z OZE. I jeśli ten projekt magazynowania energii z OZE by się powiódł, oznaczałby, że byłby on konkurencyjny wobec atomu. Czy uważa pan, że taki scenariusz też należy przy tych polskich inwestycjach brać pod uwagę? Może trochę poczekać, aż udoskonalimy technologię magazynowania energii z odnawialnych źródeł?
My nie możemy czekać. Czekaliśmy już zdecydowanie za długo. Luka wytwórcza, czyli niedobór elektrowni w Polsce, ma w latach 30. sięgnąć nawet 5 gigawatów, czyli tyle, ile mocy ma elektrownia Bełchatów, największa elektrownia w Europie. Dlatego też potrzebujemy nowych mocy wytwórczych, czyli nowych elektrowni. Coraz więcej OZE powstaje w Polsce, kryzys energetyczny prawdopodobnie przyspieszy ten proces, ale one nadal są zależne od pogody, a magazynów energii pozwalających przejść w 100% na źródła odnawialne wciąż nie ma. Nie możemy czekać, więc w latach 30. węgiel zostanie zastąpiony przez atom, a jeżeli technologia magazynów energii rozwinie się tak, jak postulują zwolennicy tej technologii, to ona będzie pozwalała budować jeszcze więcej OZE, a do tego czasu atom zapewni nam bezpieczeństwo. Tu nie chodzi o wybór zero-jedynkowy. To duet atomu i energetyki odnawialnej daje najniższe emisje dwutlenku węgla na przykład Francji, a z drugiej strony największe bezpieczeństwo dostaw, z tym zastrzeżeniem, że Francja ma problemy przez to, że nie budowała nowych reaktorów, a stare mają problemy na przykład z korozją.
Czyli, bo tu powiedział pan bardzo ważną rzecz, wróćmy na chwilę do tego, że w latach 30. ile będzie wynosić ta luka energetyczna? 5
luka
gigawatów.
Luka wytwórcza ma wynosić prawie 5 gigawatów według danych Urzędu Regulacji Energetyki w 2034 roku, czyli rok po, miejmy nadzieję, oddaniu pierwszego reaktora jądrowego.
No właśnie, bo spróbujmy to przekazać naszym słuchaczom. Będzie to wyglądać w ten sposób, że jesteśmy skazani albo wówczas na zakup energii w wyniku tej luki, albo właśnie na inwestycje w postaci budowy elektrowni jądrowych, tak? Czy taki sposób?
Tym, że te inwestycje muszą być podejmowane teraz. Jeżeli my planujemy teraz budowę atomu, to będziemy go mieć w latach 30. Jeżeli luka wytwórcza ma się pojawić teraz, znaczy w latach 30., to inwestycje musimy podejmować teraz, aby ją załatać i dlatego decydujemy się na energetykę jądrową, która ma zabezpieczać coraz większą ilość energetyki odnawialnej. Źródła węglowe ze względu na wiek można jeszcze resuscytować przez jakiś czas. Są takie programy, żeby część bloków pamiętających jeszcze Władysława Gomułkę utrzymać przy życiu nawet do końca lat.
A myśli pan, że Komisja Europejska na to się zgodzi, szczególnie w kontekście Zielonego Ładu?
Komisja Europejska się nawet na to już zgodziła, ponieważ nie możemy polegać na węglu. Na gazie musimy uniezależnić się od Rosji i Putina, my jako kontynent, i z tego względu jest taryfa ulgowa dla węgla, ale oczywiście tylko po to, żeby potem przeskoczyć od razu na odnawialne źródła energii zabezpieczane przez atom i nie polegać w okresie przejściowym na gazie, bo gaz jako paliwo przejściowe zbankrutował, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę w lutym 2022 roku i pokazała, po co podsycała kryzys energetyczny, który był możliwy właśnie przez zależność Europy Zachodniej od gazu rosyjskiego.
Czyli inwestując w elektrownię jądrową, tak naprawdę inwestujemy we własne bezpieczeństwo.
Oczywiście tak, czyli argumenty przeciwko atomowi na gruncie bezpieczeństwa są nieuprawnione. Energetyka jądrowa zażądana w sposób odpowiedzialny zwiększy bezpieczeństwo energetyczne, ekonomiczne, a także bezpieczeństwo narodowe Polski i dlatego potrzebujemy atomu.
Ale do bezpieczeństwa, czy częścią bezpieczeństwa jest także rozwój gospodarczy. Ostatnie pytanie, czy powinniśmy obawiać się założeń Zielonego Ładu Fransa Timmermansa, chociażby końca produkcji samochodów spalinowych i przejścia na obowiązkową produkcję aut elektrycznych, czy nie doprowadzi to pańskim zdaniem na przykład do zwiększenia wykluczenia komunikacyjnego Polaków?
Europejski Zielony Ład cały czas powstaje. Najbardziej ambitne jego założenia mogą nie być do zaakceptowania.
Czyli klamka nie zapadła?
Klamka nie zapadła, wszystko jest do dyskusji i znajdziemy jakieś rozwiązanie. Natomiast kurs jest jasny. Rezygnacja z paliw kopalnych docelowo na warunkach, które nie zawalą gospodarki, zwiększy nasze bezpieczeństwo ekonomiczne, bezpieczeństwo narodowe, ponieważ powinniśmy docelowo nie tylko pozyskać surowce z Rosji, ale surowce kopalne w ogóle, bo wtedy najlepiej sobie poradzimy z energetyką odnawialną zabezpieczaną atomem.
Kończąc, ostatnie pytanie, czy można uznać za sukces to, że chyba, ale takie powiedziałbym, moje wątpliwości są bardzo małe, mówiąc chyba, konsensus w sprawie atomu, polityczny konsensus w sprawie atomu w Polsce zapadł, to znaczy nie widać by było to częścią, by tak sprawa była częścią sporu politycznego. Chyba wszyscy politycy wszystkich opcji mają jeden kierunek w tej materii.
Partia Zielonych wyłamuje się z tego wspólnego głosu za atomem w Polsce, natomiast jej argumenty nie znajdują oddziaływania na opinię publiczną z tego względu, że widać dokładnie po ataku Rosji na Ukrainę, po co nam jest atom, żeby porzucić gaz rosyjski w Europie.
Ale Partia Zielonych chyba nawet nie jest w rankingach wyborczych brana pod uwagę, prawda? Wydaje się, że większość wyborców nawet by nie było potrafiła wskazać lidera Partii Zielonych w Polsce, więc...
Natomiast to też jest siła polityczna, której nie można odmawiać legitymizacji, bo ma swoich wyborców, ale nie ma decydującego wpływu na debatę o atomie w Polsce. Większość Polaków chce atomu, pokazują to badania opinii publicznej i dobrze, bo te badania pokazują, że Polacy wiedzą, co jest dla nich dobre w energetyce.
Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był Wojciech Jakubik z Business Alert. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Ja się Państwu kłaniam, życząc dobrego dnia. Cezary Kościelniak.
Kluczowy temat.